No dzisiaj będziemy mieli kazanie nie z listu do Hebrajczyków, ale z księgi Koheleta, z księgi kaznodziei Salomona, jedna z moich ulubionych ksiąg Biblii w ostatnim czasie. Czytamy wiersze od 1 do 10 i postaramy się mądre rzeczy z tego wyciągnąć, bo jest to księga mądrościowa. Księga Koheleta od 1 wiersza do 10. Rzuć swój chleb na powierzchnię wody, a zobaczysz, że po wielu dniach go odnajdziesz. Podziel swój majątek na 7. Podziel swój majątek na 7 lub 8 części, gdyż nie wiesz, jakie nieszczęście może się przytrafić. Gdy chmury napełnią się deszczem, spuszczają go na ziemię. Gdy drzewo upadnie na południe czy też na północ, nie zmieni już swojego miejsca. Kto zważa na wiatr, ten nie sieje, a kto przygląda się chmurom, ten nie zbiera żniwa. Jak nie znasz dróg wiatru, ani nie wiesz, w jaki sposób powstaje płód w łonie matki, tak też nie zgłębisz dzieł Boga, który wszystko stworzył. Siej ziarno o poranku i nie zaniedbuj pracy wieczorem, gdyż nie wiesz, który trud przyniesie ci większą korzyść, ten czy tamten. A może oba będą tak samo opłacalne? Jak piękne jest światło, jaka to rozkosz, gdy oczy widzą słońce. Choćby dane było człowiekowi przeżyć wiele lat, wszystkimi niech się raduje. Lecz niech pamięta, że czeka go jeszcze sporo mrocznych dni. Wszystko, co ma nastąpić, jest ulotne. Ciesz się, chłopcze, szczęśliwym dzieciństwem w pogodzie ducha. Przeżyj dni młodości. Chodź za głosem twojego serca i za tym, co pociąga twoje oczy. Pamiętaj jednak, że ze wszystkiego Bóg osądzi cię sprawiedliwie. Usuń gorycz z twojego serca. Pozbądź się wszelkich cierpień, gdyż dzieciństwo i poranek życia są takie ulotne. Kazanie zacznę od kilku pytań. Myślę, że to są dobre pytania, które nam pozwolą może lepiej zrozumieć, o co chodzi w tym fragmencie. Pierwsze pytanie jest takie. Czy wiesz, co się wydarzy jutro? Czy wiesz, co się wydarzy pojutrze? Czy wiesz, co będzie za rok, albo za 2, albo za 10? Odpowiedź brzmi: nie wiesz. Czy wiesz, co jutro zrobi Ameryka albo Stany Zjednoczone? Co zrobi Unia Europejska albo Chiny? Czy będzie wojna, może kryzys gospodarczy, kolejna choroba, jakaś pandemia? Możemy sobie pospekulować, możemy każdy mieć swoje przekonanie, ale odpowiedź brzmi: nie wiesz. Czy wiesz, co się będzie działo w Warszawie, albo jak ona będzie wyglądać za 10 lat? Czy budynki, które dzisiaj widzisz, wciąż będą w tym samym miejscu? Czy może powstaną nowe budynki i stare będą zburzone? Odpowiedź ponownie brzmi: nie wiesz. I nie tylko ty tego nie wiesz, ale ja też tego nie wiem. I nie ma wstydu, żeby powiedzieć, że nie znamy przyszłości, że nie wiemy tego, co Bóg w naszym życiu czyni albo co się jeszcze wydarzy. Nasze myślenie jest ograniczone, nasze perspektywy są ograniczone, nasze obserwacje świata są ograniczone i w tym życiu nie zrozumiemy wszystkiego. Nie jesteśmy każdej sprawy w stanie dogłębnie zgłębić, nie jesteśmy w stanie zrozumieć wszystkiego, co Bóg czyni. I czasem, kiedy myślimy, że już coś wiemy, może się okazać, że mamy takie fałszywe, silne przekonanie, że coś wiemy, ale tak naprawdę nic nie wiemy. Jest taki efekt, który się nazywa efekt Dunninga-Krugera. Być może kiedyś ktoś z was słyszał, ale jest to taki efekt zaobserwowany w ludziach, którzy uczą się jakiejś rzeczy bardzo szybko, nabierają dużą pewność siebie w tej sprawie i wierzą, że wiedzą wszystko. Im bardziej się zgłębiają, im bardziej poznają jakąś sprawę, mówią: to jednak bardziej skomplikowane niż myślałem. Chyba nigdy tego nie zrozumiem. Albo nigdy może tego nie zrozumiem. W pewnym momencie mamy taką wiedzę, że mówimy: to zaczyna mieć sens, w końcu wiem więcej. Na końcu mówimy: to dalej skomplikowane, ale rozumiem coraz więcej. I często to prowadzi do pokory. Im większa wiedza w jakiejś sprawie prowadzi nas do pokory. Ale jest pewna rzecz, której nigdy nie zbadamy. Jest pewna rzecz, pewna przestrzeń, która dla nas będzie niedostępna i wciąż jest niedostępna, jak bardzo byśmy nie chcieli jej poznać. I to jest nasza przyszłość. Nie znamy naszej przyszłości i nie wiemy, jakie czekają nas czasy. Nie wiemy, co z nami będzie, co ze mną będzie. I właśnie Księga Kaznodziei Salomona daje nam pewne wskazówki na to, jak odnajdywać się w tej niewiedzy. Jak wiedzieć i postępować w tym, kiedy się nie wie. Kilka razy w tym rozdziale pojawia się stwierdzenie nie wiesz. Wiersz drugi, gdyż nie wiesz, jakie nieszczęście może ci się przytrafić. Wiersz piąty, jak nie znasz dróg wiatru, ani nie wiesz, w jaki sposób powstaje płód w łonie matki. Wiersz szósty, gdyż nie wiesz, który trud przyniesie ci większą korzyść, ten czy tamten. Myślę, że dosyć jasnym tematem między innymi tego rozdziału jest to, że się nie wie. I to nie jest nic złego. Czasami chcemy być uznawani za tych, co wiedzą, ale są pewne przestrzenie, gdzie musimy powiedzieć nie wiemy. Ale to, co ten rozdział będzie nam pokazywał, to, co będzie starał się nam pokazać, jest to, że pomimo tego, że czegoś nie wiemy, to Bóg nie chce, abyśmy siedzieli z założonymi rękami i się niczym nie zajmowali. Aby ta strach przed tą niewiedzą, aby nas hamował w podejmowaniu jakichkolwiek działań, czy to tutaj na ziemi takich fizycznych, czy też działań duchowych, które możemy powiedzieć oddane są Bożemu Królestwu. Bóg chce, abyśmy byli ludźmi pracy. To jest między innymi z tego powodu Bóg nas stwarza i daje na początku Adamowi pewne zadanie. Przybywa w Bożej obecności. Bóg jest razem z nim, ale Adam dostaje zadanie, dostaje pracę, musi nazwać wszystkie zwierzęta i się tej pracy podejmuje. Zresztą taka ufność i działanie bez względu na okoliczności, bez względu na to, co nas czeka, jest pewną bardzo ważną charakterystyką człowieka wierzącego. W drugim liście apostoła Pawła do Koryntian w 5 rozdziale, w wierszach 6-7 czytamy. Wiecie też, zawsze jesteśmy pełni ufności i wiemy, że dopóki przebywamy w ciele, jesteśmy oddaleni od Pana, gdyż w wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. Nie widzimy naszego domu, do którego zmierzamy, nie wiemy dokładnie, w jaki sposób będzie wyglądał, ale idziemy do tego miejsca w ufności Bogu. Wyglądamy oczami wiary tego, co teraz namacalnie nie widzimy, ale to nie jest tylko kwestia duchowa, że teraz gdzieś tam zmierzamy i ufamy, ale to zaufanie do Boga powinno kształtować w nas właśnie postawę zaufania pomimo naszej niewiedzy. Żyć wiarą, życie w ufności, życie przekonane o tym, że całe nasze życie, którego właśnie kulminacyjnym momentem będzie przybywanie z Chrystusem na wieki, jest obecnie prowadzone przez Bożą opatrzność. Każda decyzja, którą podejmujemy, każde kroki, które podejmujemy, dzisiaj Bóg nad tym czuwa. Bóg nad tym panuje. Nawet kiedy nam się wydaje, że być może jest coś poza Jego kontrolą. Nie możemy o tym zapominać. Jeden z komentatorów powiedział, poniższe wersety dotyczą podejmowania mądrych decyzji dotyczących pracy przy jednoczesnym zachowaniu Bożej suwerenności. Nieznajomość przyszłości powinna prowadzić do sumiennej pracy, a nie do bezczynności czy rozpaczy. Nie powinno to nas prowadzić do takiego lenistwa, czy to duchowego, czy fizycznego. A ja nie wiem, co jutro przyniesie. A ja nie wiem, czy jutro umrę. A skoro nie wiem, no to może dzisiaj będę leżał plackiem na łóżku. Po co mam się podejmować jakiegoś działania, jeżeli nie wiem, co przyniesie jutro? Ktoś inny, ta druga strona medalu, to jest rozpacz. No co to będzie? Co to będzie? Jak to będzie? I tak można rozpaczać przez cały dzień. I nagle się okazuje, że już światło zgasło, słońce zaszło i nic tego dnia nie zrobiłem. Te wersety będą pokazywały nam zupełnie inne nastawienie. Natomiast co jest ważne? Co ma znaczenie? O czym możemy powiedzieć, że ma znaczenie? O czym, co możemy powiedzieć, że wiemy w zakresie naszych działań, których się podejmujemy? W 1 liście Koryntian 15:58 czytamy, a tak, bracia moi, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału dla pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu. Bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze gotowi, pełni zapału dla pracy do Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny. Pewne zadania, pewne działania z perspektywy chrześcijańskiej nie są daremne, jeżeli robimy je w Panu. Jeżeli służysz Panu w swojej rodzinie, to ten trud nie jest daremny. Jeżeli jesteś wiernym mężem czy żoną, to ten trud nie jest daremny. Jeżeli przykładasz się do swojej pracy, to ten trud nie jest daremny. Jeżeli dzieliłeś się z kimś Ewangelią, a być może od razu nie uwierzył, to wiedz, że ten trud też nie jest daremny. Jeżeli odwiedziłeś kogoś w zborze, po prostu zwykła gościnność, poszedłem kogoś się z kimś spotkać, to też nie jest daremne. Bo jak robimy te rzeczy w Panu, powierzając te rzeczy Bogu, to dla Boga ma to ogromne znaczenie. Dzisiaj śpiewaliśmy jedną z pieśni, że nie ma rzeczy bez znaczenia. Że to, co robimy, nawet w tym takim, powiedzmy, pospolitym naszym życiu, nie takim bardzo uduchowionym, jak to czasami sobie wyobrażamy, każda z tych małych rzeczy ma znaczenie dla Boga, bo robimy to w Panu i na Jego chwałę. Cokolwiek czynimy, czyńmy na Bożą chwałę. I skoro tak jest, to znaczy, że nawet jeżeli nie wiemy, co przyniesie jutro, dzisiaj możemy oddawać Bogu chwałę przez to, co robimy, w jaki sposób robimy i jak te rzeczy Bogu powierzamy. Więc przechodząc do naszego fragmentu, musimy mieć te rzeczy właśnie w myśli, że Bóg jest suwerenny. Są rzeczy, sytuacje, które są poza naszą kontrolą, ale nie są poza Jego kontrolą. Ale skoro my tych rzeczy nie wiemy, to teraz w jaki sposób my mamy postępować? I myślę, że ten fragment możemy podzielić na trzy części. I na pierwszą część sobie teraz spojrzymy, wiersze od 1 do 2. Czytamy: rzuć swój chleb na powierzchnię wody, a zobaczysz, że po wielu dniach go odnajdziesz. Podziel swój majątek na 7 lub 8 części, gdyż nie wiesz, jakie nieszczęście może się przytrafić. Co to znaczy rzucić chleb na wodę i spodziewać się, że ten chleb wróci? Ja kiedyś karmiłem kaczki albo łabędzie i rzucałem jako dziecko chleb, no to ten chleb wpadał do wody, stawał się taki miękki, taką papką, no i nie wracał do mnie ten chleb. No jakby to nie o to trochę chodzi w tym wersecie, ale jeżeli byśmy spojrzeli na starożytny kontekst, to mieli zupełnie inny rodzaj chleba, taki płaski chleb, coś jak pita. Do dzisiaj taki chleb na Bliskim Wschodzie jest jakby zjadany. Jeżeli ktoś je kebaby, to wie, że jest taki płaski chleb. To właśnie coś takiego. I ten chleb rzucony na wodę jako utrzymywał się na powierzchni. No i tutaj te słowa nie oznaczają rzucanie chleba, ale odnoszą się właśnie do pewnej takiej praktyki, która wiąże się z handlem. Że ktoś rzucał chleb i to był taki idiom, przysłowie obrazujące, że jak rzucasz coś, to do ciebie wraca. Taka myśl. Natomiast w starożytności, kiedy robiono jakieś inwestycje, kiedy coś wypływało na morze, to jest obraz łodzi, która wypływa na morze. Jak rzucasz łódź, jak były wyprowadzane łodzie na morze, to nie wiadomo, czy one by zwracały z zyskiem. Natomiast co na pewno by z wyzysku nie zwróciło? No nie wysłanie łodzi, nie rzucenie tego chleba na wodę. Jeżeli coś by zostało wyrzucone na wodę, to na pewno, jeżeli nie byłoby rzucone, na pewno nic by nam nie zwróciło. Więc często w starożytności i w Biblii również mamy przykłady, że królowie wysyłali kilka okrętów na morze. Niektóre z nich wracały z jakimiś skarbami, inne nie. Więc te transakcje handlowe obejmujące transport statków i towarów, mówię, że jeżeli chcesz coś zyskać, jeżeli chcesz na czymś zarobić, no musisz zaryzykować. Wysyłanie pewnych rzeczy, rzucanie pewnych rzeczy w nieznane niekoniecznie przynosi nam zysk. Aby zainwestować w jakieś przedsięwzięcie, musisz coś wyłożyć od siebie. Oczywiście zakładając, że inwestycja będzie mądra. I oczywiście nie każda inwestycja przynosi zysk. Nie każde nasze siły włożone w jakąś działalność przynoszą dobry owoc. Nawet tak zwane, powiedzmy, bezpieczne inwestycje są zawsze objęte ryzykiem. Ale na pewno nie zarobisz, nic nie zyskasz, jeżeli nie zainwestujesz. A potem się możesz bić w pierś, jeżeli to, co chciałeś zrobić, faktycznie przyniesie dobry owoc. Kevin O'Leary z programu Rekiny Biznesu powiedział historię o tym, jak stracił 800 milionów dolarów przez to, że nie zainwestował w firmę Ring, gdy była ku temu okazja. To jest firma, która zajmuje się takim sztuczną inteligencją, taką kamerką na drzwi, że ktoś może zobaczyć się przez telefon, kto podchodzi do drzwi. I ta firma się rozrosła, miała możliwość zainwestować i potem mówi, że to jest jeden z jego największych wyrzutów, że kiedy przyszedł ten moment, mógł włożyć w to swoje pieniądze, to nie podjął tego ryzyka. I oczywiście ten fragment nie jest tylko mowa o inwestowaniu pieniędzy i na pewno z kazalnicy nie będę mówił, w co inwestować, w co nie. To jest decyzja każdego z was indywidualnie. Natomiast pewna zasada jest dosyć prosta. Każdy z nas musi korzystać z tego dobra, które Bóg nam daje, nie wiedząc, co jutro przyniesie. W Ewangelii Mateusza w 25 rozdziale wiersze 24-27 mamy przypowieść tego, jak Bóg pokazuje tą zasadę. Czytamy: wreszcie przystąpił i ten, który wziął jeden talent i rzekł: Panie, wiedziałem o Tobie, żeś człowiek twardy, że żniesz, gdzieś nie siał i zbierasz, gdzieś nie rozsypywał. Bojąc się tedy odszedłem i ukryłem talent twój w ziemi. Oto masz, co twoje. A odpowiadając, rzekł mu Pan jego, sługo zły i leniwy, wiedziałeś, że żnę i gdzie nie siałem i zbieram, gdzie nie rozsypywałem. Powinieneś był dać pieniądze moje bankierom, a ja po powrocie odebrałbym, co moje z zyskiem. Bóg każdemu z nas daje różne możliwości, różne dary, różne sytuacje, w których się znajdujemy. No i teraz pytanie, czy my się w strachu chowamy i marnujemy to, co Bóg nam daje, czy w odwadze, nie wiedząc, co przyniesie jutro, podejmujemy się działań już dzisiaj? Czy w odwadze powierzamy nasze decyzje Bogu? Mówię, zrobię ten krok wiary. Nie wiem, co przyniesie jutro, ale Panie Boże, wiem, że Ty jesteś przy mnie. I Bóg nie chce, aby Jego dzieci chowały głowy w piasek, ale chce, aby było podejmowanie, działanie, nawet jeśli nie jest doskonałe. Nawet jeśli to działanie może nie jest tak wspaniale zaplanowane, jeżeli jakbyśmy chcieli, ale lepsze jest zrobienie czegoś niż niezrobienie niczego. Lepsze jest zrobienie, podjęcie jakiegoś działania, aniżeli siedzenie i niezrobienie nic. Co więcej, wiersz drugi trochę podziela tą myśl. Mówi, podziel swój majątek na 7 lub 8 części, gdyż nie wiesz, jakie nieszczęście może się przytrafić. Innymi słowy, jest to dywersyfikacja inwestycji. Zamiast lokowania wszystkich zasobów w jednym miejscu, rozdziel się. Zainwestuj swój czas w różne miejsca, w różne rzeczy. 7 lub 8 to jest hebrajska formuła zwana, to jest dla tych, co lubią matematykę, x oznacza x plus 1. Jeżeli ktoś tutaj lubi matematyczne formuły, to właśnie jest taka rzecz. To się pojawia kilka razy w Księdze Przysłów, w 2 rozdziałach Księgi Amosa i to oznacza obfitość i jeszcze więcej niż obfitość. Czyli musi być szeroki zakres tego, w co wkładasz swoje siły, swoje pieniądze, swój czas. Bo nie wiesz, która z tych rzeczy będzie tą rzeczą, która przyniesie ci dobry zwrot. Innymi słowy, nie stawiaj wszystkiego na jedną kartę. Nie ryzykuj, skupiając wszystkie swoje środki na jednej rzeczy. Ale w mądry sposób, powierzając to Bogu, mów, będę się podejmował tego i tego. Tutaj zobaczę, w jaki sposób to będzie wyglądało. Niestety dzisiaj często ludzie stawiają wszystko na jedną kartę. Na życie tu i teraz. Nie patrząc na przykład rzeczy duchowe. Jako chrześcijanie mamy inwestować szerzej, inaczej. Mamy gromadzić skarby w niebie. Ewangelia Mateusza, 6 rozdział. Gdzie Jezus mówi, nie gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkupują i nie kradną. W liście do Kolosan 3:2 czytamy o tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. Jeżeli tylko skupieni jesteśmy na tym, co jest tu i teraz, na naszych doczesnych problemach, a Bóg jest poza naszym myśleniem, to nie inwestujemy mądrze duchowo, nie inwestujemy mądrze w naszym życiu czasowo. Jeśli nie inwestujesz swojego czasu na to, żeby spędzać z Bogiem czas w modlitwie czy w Jego słowie, to dlaczego się dziwisz, że twoje życie duchowe stoi w miejscu? Dlaczego się dziwisz, że nie widzisz takiego wzrostu, jaki chciałbyś widzieć, jeżeli nie chcesz spędzać czas z tym, który jest zdolny do tego, żeby cię napełnić i obdarzyć wszelkim duchowym błogosławieństwem. Innymi słowy, jeżeli nie siejesz duchowo, to nie będziesz miał z czego duchowo zbierać. Ale to w drugą stronę również działa. Czasami jest taka, bym powiedział, uduchowiona wersja chrześcijaństwa, która mówi, liczy się tylko to, co duchowe. To, co na ziemi, to jest nic nieznaczące, nic nieważne. Musimy spędzać teraz czas w modlitwie, w śpiewaniu Bogu pieśni. Tylko to się liczy. I potem życie stoi w miejscu. Nie ma pracy, nie ma pieniędzy, nie ma dojrzałości życiowej, która się pojawia. Jeżeli nie podejmuję w mądry sposób moich decyzji, nie poświęcam czasu, dzieląc go w odpowiedni, dobry sposób, zgodnie z Bożym zamysłem, to albo moje życie fizyczne będzie ruiną, albo moje życie duchowe. I autor tej księgi mówi, mądrze postępuj, mądre decyzje podejmuj. Dziel się swoim czasem, swoimi pieniędzmi w taki sposób, aby przynosiło to dobry owoc. Więc mamy pierwsza rzecz, to jest wyjście z wiarą. To jest inwestowanie czasu, pieniędzy, życia duchowego, nie wiedząc, co przyniesie jutro. I zwróć uwagę, to jest ciekawe, że jeżeli dzisiaj poznam Boga lepiej, a nie wiem, co przyniesie jutro, to zysk jest wspaniały. Nie muszę czekać na to, żeby Jezus wrócił jutro, skoro mogę z Nim spędzić czas dzisiaj. Amen? Bo nie wiem, czy jutro Jezus przyjdzie. Może przyjdzie pojutrze, może za rok. Jeżeli odkładam czas na to, żeby z Nim spędzać czas, to mogę się tego nawet nigdy nie doczekać. I tak samo, jak są rzeczy ważne w życiu, decyzje, które trzeba podejmować tu i teraz, to po co mam czekać na ten kolejny dzień? I właśnie o tym będzie ta kolejna część. Już właśnie nie czekaj na właściwą chwilę do podjęcia decyzji albo podjęcia się działania, bo nie wiesz, co przyniesie jutro. Wiersze 3, 4, 5 mówią tak. Gdy chmury napełnią się deszczem, spuszczają go na ziemię. Gdy drzewo upadnie na południe czy też na północ, nie zmieni już swojego miejsca. Kto zważa na wiatr, ten nie sieje. Kto przygląda się chmurom, ten nie zbiera żniwa. Jak nie znasz dróg wiatru, ani nie wiesz, w jaki sposób powstaje płód w łonie matki, tak też nie zgłębisz dzieł Boga, który wszystko stworzył. Wiersze 3 i 4 mówią o chmurach, o patrzeniu na znaki, o patrzeniu na ciemne chmury i stwierdzeniu, cóż, ciemne chmury zapowiadają deszcz. To znaczy, że nie mogę wyjść teraz na pole i albo zasiać, albo zaorać, bo nie mogę teraz wyjść w pracy, bo są ciemne chmury, boję się tego, nie będę mógł pracować. Wiersze 4 i 5 mówią o wietrze i o tym, że nie można czekać na idealne warunki pogodowe, aby wyjść na pole, bo akurat wiatr może tak zawiać, że moją pracę popsuje. Po prostu tego nie wiesz. Więc patrzenie i próbowanie właśnie znalezienia idealnej chwili, takiego idealnego momentu, kiedy wszystko w moim życiu się tak doskonale poukłada, abym mógł podjąć tę decyzję, abym mógł zrobić ten krok wiary, być może ten moment nigdy nie nadejdzie. Trzeba podejmować dzisiaj decyzje, które prowadzą do tego, aby te kolejne rzeczy mogły się realizować. Wiersz 5 jest również ciekawy, ponieważ pojawiają się tam kolejne dwa obrazy. Mówi, jak nie znasz dróg wiatru, ani nie wiesz, w jaki sposób powstaje płód w łonie matki, tak nie zgłębisz dzieł Boga, który wszystko stworzył. Ten wiatr pojawia się ponownie w wierszu 5. Kierunek wiatru nie jest przewidywalny, ale również jest informacja o kształtowaniu się w łonie matki dziecka. Dziecka w łonie matki. Jedno i drugie jest dosyć dużą tajemnicą. Oczywiście ktoś powie, biologicznie wiemy, co się dzieje. Mamy obrazki, wiemy, jak dziecko się kształtuje w łonie matki. Wiemy, jak biologicznie to się układa, ale jednak to nie jest jasne, jak to się kształtuje człowiek z duszą, z własną osobowością. I właśnie o tym pisze kaznodzieja. Kształtuje się w łonie matki człowiek wyjątkowy. Już tam przy poczęciu coś się dzieje, Bóg jakoś to prowadzi. I skoro nie jesteśmy w stanie tego zrozumieć, to po prostu przyznajmy, że pewnych rzeczy nie wiemy. Zresztą ten obraz wiatru i narodzin dziecka używa Jezus w Ewangelii Jana. W 3 rozdziale, w wierszach od 8 do 9 czytamy, wiatr wieje dokąd chce. I szum jego słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd idzie. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Odpowiedział Nikodem i rzekł do niego, jakże to się może stać. Jeżeli byśmy spojrzeli na rozmowę tego bardzo mądrego człowieka, Nikodema, który jest znawcą pism, Jezus mówi, z nowym narodzeniem, czyli kiedy z zaufaniem Chrystusowi, ze zmianą tą duchową, jest to pewna tajemnica. Duch Święty robi to w wyjątkowy sposób i zgłębianie tego tematu będzie o wiele, jakby może nie marnotrawstwem czasu, ale spędzić można mnóstwo czasu na tym, a nie dojść do konkretnych wniosków. Duch Święty działa zgodnie z tym, jak Bóg chce, żeby działał. Każdy się naradza z ducha, kiedy duch sprawi zmianę w naszym sercu. Stąd Nikodem pyta się, jak to się może stać. To nowe narodzenie też jest pewną niewiedzą, pewną tajemnicą. To jest coś pięknego, a my się z tego cieszyć i radować. I to jest ten sam obraz, który pojawia się właśnie tutaj w 3, właśnie w 11 rozdziale Księgi Koheleta. Więc jest coś, czego nie wiemy. Jest bardzo wiele rzeczy, których nie wiemy. I nie musimy udawać, że wszystko wiemy. Czyż to nie jest wyzwalające? Skoro nie wiemy wszystkiego i możemy się tego przyznać, i możemy ufać Bogu w naszych decyzjach, to jest wyzwalające, ale równocześnie tak często tego unikamy. Tak często szukamy wymówek. Na pewno kojarzycie takie sformułowanie, nie ma dobrego czasu na. To jeszcze nie jest czas na. To nie jest ten moment. Ja jeszcze czekam. To nie jest czas na zakładanie małżeństwa, rodziny. Jest wojna, kariera, sytuacja ekonomiczna, sytuacja globalna, sytuacja klimatyczna dla niektórych jest ważna. To nie jest ten moment, żeby tych rzeczy się podejmować. To nie jest czas na budowanie. Pieniądz jest słaby. Nie wiemy do końca, czy uda się wszystko spłacić. To nie jest ten moment. Poczekajmy jeszcze trochę. To nie jest czas na ewangelizację. Nie jestem jeszcze duchowo przygotowany do tego, pójść z kimś, podzielić się tym, co Chrystus dla mnie uczynił. Nie jestem w stanie powiedzieć moim bliskim o Jezusie. Nie jest to czas na studia, na pracę, bo mam inne obowiązki, są rzeczy, nie mam czasu na nic. Prawda jest taka, że na ważne rzeczy zawsze znajdujemy czas. Na to, co w naszym życiu jest potrzebne, ważne, znajdujemy czas, przeznaczamy czas i znajdujemy ten czas. Jeżeli nie podjęmy tych decyzji, bo czekamy na jakieś idealne warunki, to nigdy to, co chcemy, się nie wydarzy. Nie czekaj, aż warunki będą idealne, zanim pójdziesz do pracy. Pomyślmy, jakie to jest niesamowite. Chcemy pójść do pracy i nagle wychodzimy na zewnątrz i pada śnieg. Mówimy, o nie, pada śnieg, nie mogę pójść do pracy. Poczekam, aż będzie słoneczko na podwórku, a jest zima. Czekamy na jakieś inne sytuacje, bo boimy się tego, co się wydarzy, że jest ślisko na drodze, się poślizgnę. Sobie kostkę skręcę ewentualnie. Nie mogę się pójść do pracy, biorę zwolnienie na żądanie. To nie jest poważne. To nie jest sensowne. I oczywiście każda decyzja wymaga pewnej mądrości, ale jest mnóstwo decyzji, które podejmujemy, które tak naprawdę podejmujemy ze względów na to, że i tak już Bogu ufamy. Warunki i okoliczności w naszym życiu są zmienne, ale to Bóg ostatecznie kontroluje te warunki i On nad nimi panuje. Inna strona medalu to jeszcze jest taka, że chrześcijanie próbują trafić w taki indywidualny Boży plan dla swojego życia. Znalezienie tej jednej konkretnej osoby, z którą się muszą związać. Znalezienie tego jednego miejsca, w którym muszą osiąść. Znalezienie tych właściwych ścieżek, które Bóg ma dla mnie przygotowanych. Tak zwane szukanie woli Bożej. To często w ten sposób jest rozumiane. Szukanie może woli Bożej dla zboru. Natomiast szukanie woli Bożej jest wykorzystywaniem tego, co jest jasne i pewne. Powierzanie tego Bogu i podejmowanie decyzji w ufności, że Bóg nad tym czuwa. Bóg daje nam dużo, dużo jasnych spraw w tej księdze. Mówi, to rób, tego nie rób. W ten sposób postępuj, tego nie rób. W ten sposób nie postępuj. I czasami jest tak, że szukamy tego, co dotyczy nas osobiście tak bardzo, że zapominamy o tym, co tu się znajduje. I potrafimy podejmować bardzo głupie decyzje, które potem prowadzą do złych konsekwencji. A jednak Bóg daje nam to, abyśmy podejmowali mądre decyzje i się nie bali tego, co czeka jutro. Nie zrozumiemy wszystkich sposobów, w jakie Bóg działa. Nie rozumiemy Bożego planu i Jego zamysłu. Ale to, co możemy robić, to, co ty i ja możemy dzisiaj zrobić, możemy przestrzegać Bożych zasad dotyczących codziennego życia, wierząc, że Bóg używa nas do wypełnienia Jego woli. To, co wiemy również, jest to, że przyszłość jest w Bożych rękach, a nie naszych. A skoro tak jest, to mądry człowiek będzie pilnie kontynuował swoją pracę, mając nadzieję, że jego wysiłki przyniosą owoce. Niech twoje myśli nie prowadzą do paraliżu, tylko do działania. Pamiętaj, nie musisz mieć wszystkiego poukładanego. Właśnie o tym jest wiersz 6, który mówi, z rana siej swoje nasienie, a niech twoja spoczywa ręka, nie spoczywa twoja ręka do wieczora, bo nie wiesz, czy uda się to, czy tamto, lub jedno i drugie jednakowo wypadną. Po prostu rób. Po prostu podejmij się działania. I była taka kampania reklamowa marki Nike kilka lat temu. Just do it. Just do it. Wyjdź, pobiegaj. Podejmij się tego ćwiczenia. Nie czekaj na jutrzejszy dzień, na lepsze buty. Dzisiaj jest dzień, kiedy Bóg chce, abyśmy podejmowali jakieś dzieła. Mamy wykorzystywać mądrość, Bożą mądrość w pokorze, w odwadze i z uwagą. Tak, abyśmy nie stali w miejscu. Czy to duchowo, czy to życiowo, czy to zborowo, czy to indywidualnie. I mądrość jest taką rzeczą, Księga Kohelata jest pięknym tego przykładem, bardzo ciężko definiowalną. Jest wiele rzeczy, które się na nią składają, ale kiedy postępujemy mądrze, to widać i są tego dobre owoce. Ostatnia część tego naszego fragmentu jest bardzo fajna i piękna i budująca i zachęcająca. Mówi, ciesz się tym, co Bóg daje. Wiersze od 7 do 10. Jakie piękne jest światło, jaka to rozkosz, gdy oczy widzą słońce. Choćby dane było człowiekowi przeżyć wiele lat, wszystkimi niech się raduje, lecz niech pamięta, że czeka go jeszcze wiele mrocznych dni. Usuń sobie gorycz, wiersz 10, usuń gorycz z twojego serca. Pozbądź się wszelkich cierpień, gdyż dzieciństwo i poranek życia są takie ulotne. Myśl Boża dla Jego ludu jest to, żeby oni się radowali. Apostoł Paweł tu myśl powtarza, mówi, radujcie się zawsze, powtarzam się, radujcie. Natomiast Księga Koheleta pokazuje, z czego możemy się radować, co prowadzi nas do radości. I w 3 rozdziale czytamy w wierszach 12-13. Poznałem więc, że ludzi nie ma nic lepszego, jak tylko radować się i używać, póki żyją. Również to jest darem Bożym, że człowiek może jeść i pić i dogadzać sobie przy całym swoim trudzie. Również gdy Bóg daje człowiekowi bogactwo i skarby i pozwala mu korzystać z tego i mieć w tym swój udział i radować się w swoim trudzie, jest to dar Boży. Bo taki nie myśli wiele o swoim krótkim życiu, gdyż Bóg udziela mu radości serca. To jest 5 rozdział, wiersze 18-19. Życie, jakie prowadzimy tu na ziemi, nie jest ostatecznym celem, nie jest ani asceza, biczowanie się i takie umartwianie dla własnego siebie. Również celem nie jest przyjemność jako przyjemność. To nie jest hedonizm. To nie jest szukanie tylko tego, co jest przyjemne, bo ani jedno, ani drugie nie przynosi nam właściwych rezultatów, ani zysku. Natomiast to, co przynosi radość w naszym życiu, to, co Boże Słowo mówi, że przynosi nam radość, jest to radowanie się z tego, co Bóg nam daje i korzystanie z tego w odpowiedni, mądry sposób. W liście Jakuba czytamy, każdy dobry dar i każde doskonałe dobro pochodzi z góry. Wstępuje od Ojca Świateł, w którym nie ma zmiany ani cienia zmienności. Jak można się radować z czegoś, czego się nie osiągnęło? Jak można się radować z rezultatów działania, którego się nie podjęło? Odpowiedź brzmi, nie można. Jeżeli nie poszedłem i czegoś nie zrobiłem, to nie widzę efektów mojej pracy. Jeżeli nie podjąłem się jakichś innych działań, to w jaki sposób możemy z tego czerpać radość? Życie jest składową wielu, tak jak byśmy powiedzieli, małych radości. Rzeczy, które Bóg nam daje, cieszymy się z nich i widzimy właśnie, jak Bóg to używa dla naszej zachęty, naszego zbudowania. Każda z tych chwil również jest ulotna, mijająca. Dzisiaj podejmiemy się tego i jutro się podejmujemy czegoś zupełnie innego. Ale wszystko, co Bóg stworzył, jest dobre. Wszystko, co Bóg stworzył, jest warte tego, aby się z tego cieszyć i z tego korzystać. I Księga Koheleta jest pełna takich przykładów, aby właśnie radować się tym, co Bóg daje. Oczywiście to całe radosne życie jest również poważnym życiem, ponieważ wiemy, kim my jesteśmy, wiemy, kim jest Bóg. A śmierć jest tym, co sprawia, że sprowadza nas tu trochę na ziemię. Mówimy, w pewien będzie dzień, kiedy ta radość tutaj, taka doczesna, się nam skończy. I chciałbym zacytować piosenkę z grupy rapowej Paktofonika o tyle ulotne chwile, które brzmi: życie nasze składa się z krótkich momentów, cudownych chwil czy przykrych incydentów. Niczego nie przegapię, wszystkie je łapię. Korzystam z talentu, przylewam go na papier. Więc łapię chwile ulotne jak ulotka. Ulotne chwile łapię jak fotka. Czy cieszysz się z tych ulotnych chwil? Czy cieszysz się z tego, co Bóg ci daje? Czy łapiesz te chwile i radujesz się z tego, co Bóg już w twoim życiu teraz czyni? I to motywuje cię do tego, żeby podejmować się kolejnych odważnych działań. Żeby nie było, nie rekomenduję wszystkiego, co śpiewa Paktofonika, uznałem tylko, że te słowa są dobrym ujęciem pewnej prawdy, którą tutaj odkrywamy. A skoro tak jest, to również wiersz 10 nam mówi o tym, żeby usunąć gorycz z naszego serca. Wszelkie takie smutki, rzeczy, które nas przytłaczają, powinniśmy wyznać to Bogu. I mówić, Panie Boże, daj mi się radować. Daj mi się cieszyć, daj mi ufać, bo wiem, że Ty jesteś tym, który nad wszystkim panuje. Liście do Efezjan również o tym czytamy, że powinniśmy się pozbywać goryczy z naszego serca. Czasami sami jako ludzie robimy sobie więcej wyrzutów niż powinniśmy. Przez co potem ciężko nam jest radować się tym, co mamy. Ciężko jest zauważać to, co Bóg nam daje, jeżeli jesteśmy źli na siebie, jeżeli mamy gniew skierowany względem siebie i czytamy: nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którego zostaliście opieczętowani na dzień odkupienia. Wszelka gorycz, gwałtowność, gniew, wrzask i bluźnierstwo niech zostaną spośród was usunięte wraz ze wszelką złością. To jest ciekawe. Możemy zasmucić Bożego Ducha w nas, jeżeli jest w nas gorycz. Jeżeli jestem człowiekiem zgorzkniałym, który nie raduje się, który nie ma nic sensownego, takiego radosnego do przekazania komuś innemu, to nie dość, że zasmucamy siebie, zasmucamy Ducha Świętego, jeszcze zasmucamy innych wokół siebie. I ten grzech sieje o wiele gorszy owoc niż mógłby. To nie zmienia faktu, że są chwile smutne, są chwile przykre, ale bycie człowiekiem zgorzkniałym jest czymś o wiele więcej. Jest pewnym stylem życia, że nic mi się nie podoba. Wszystko, co ja robię, jest złe, jest niedobre. I tak naprawdę to wynika z tego, że sam gniewam się na siebie z jakiegoś czy innego powodu. Mam wyrzuty względem siebie, więc mam wyrzuty wobec wszystkich innych. Mamy zostawić gorycz, wszelkie cierpienia i wtedy patrzeć na życie, każdy etap naszego życia jako Boży dar, bo nie wiemy, co przyniesie jutro. Czy ufasz Bogu? Jeżeli odpowiedź brzmi tak, jeżeli ufasz Bogu, to co z tą ufnością robisz? Czy jest to po prostu ufność, mówisz, ufam Panu Bogu i moje życie się nie zmienia, nie podejmuję żadnych działań? Czy nie masz w ogóle zaufania i żyjesz paniką każdego dnia? Mówisz, nie wiem, co przyniesie jutro, chowam się w domu, nie chcę z innymi ludźmi rozmawiać, nie chcę czasu z innymi spędzać, nie chcę budować tutaj dobrych rzeczy z tego, co Bóg dobrego mi daje. Nie chcę korzystać z tego, bo ja nie wiem, czy w ogóle warto poświęcać się dzisiaj dla czegoś, co jutro może nawet nie istnieć. Księga Koheleta pokazuje, że każda z tych małych rzeczy, którą robimy, z małych i dużych, ma dla Boga ogromne znaczenie. Mamy żyć wiarą. Mamy nie patrzeć tylko na to, co jest tu i teraz, ale powierzać Bogu w modlitwie nasze decyzje, nasze sprawy, to, co spotka nas jutro, pojutrze, ale również konsekwentnie działać, aby do tych rzeczy doprowadzać. Jeżeli chcę pójść do pracy, to muszę zacząć ją szukać. Muszę wysyłać CV, muszę się zgłosić do konkretnych ludzi, a nie czekać, że nagle z nieba Bóg da mi pracę. Czasem się tak zdarza, tego nie neguję. Bóg czasem daje nam pracę, gdzie ktoś nam po prostu mówi, słuchaj, szukam kogoś, czy chcesz przyjść do mnie do roboty. Ale w większości przypadków tak to nie wygląda. W większości przypadków mówię, Panie Boże, szukam pracy, szukam czegoś, czym się mogę zająć, pomóż mi w tym i dzwonię i piszę, idę na rozmowy o pracę. Czy to nie jest brak wiary? Mówię, Panie, przecież się modlę. Otóż nie, modlę się, powierzając te rzeczy Bogu. Jest wiele rzeczy w naszym życiu, które właśnie w ten sposób powinny wyglądać. Powierzamy je Bogu i podejmujemy działania, aby one się realizowały. I nie ma wstydu w tym, żeby powiedzieć, nie wiem, czy tą pracę dostanę. Nie wiem, co przyniesie jutro, ale wiem, że mam Boga, który się mnie troszczy, który panuje nad moimi okolicznościami, a w związku z tym ja jestem wolny. Jestem wyzwolony tego, żeby radować się z tego, co Bóg właśnie w ten sposób mi daje. Amen.